Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam.
Jaki wpływ ten konflikt z Rosją miał na społeczeństwo ukraińskie? Bo jeszcze 20 lat temu mówiło się, że jest straszny podział pomiędzy Ukrainą Zachodnią a Ukrainą Wschodnią. Jak to dzisiaj wygląda? Pan przeprowadzał badania w tej sprawie.
Konflikt przyspiesza te procesy, które ujawniały się jeszcze przed 2013 rokiem. Prawda, że po 2000 roku i wcześniej od początku ukraińskiej państwowości mówiło się o silnych podziałach na Ukrainie, o dwóch Ukrainach, o Ukrainie, która jest na granicy rozpadu, o Ukrainie, która jest wewnętrznie podzielona, ze zróżnicowanym pod względem etnicznym, językowym, mentalnościowym społeczeństwem. Najnowsze badania prowadzone przez cały okres ukraińskiej niepodległości pokazują, że istnienie państwa ukraińskiego powoduje konsolidację ukraińskiego społeczeństwa, mimo jego żywej różnorodności i pluralizmu, także w sensie politycznym. Istnieją pewne rozbieżne, różnorodne wizję przyszłości, natomiast konflikt z Rosją, wojna na Donbasie, zajęcie przez Federację Rosyjską Krymu przyspieszyło oddalanie się Ukrainy, części jej społeczeństwa od mitu ruskiego miru, który w części państw poradzieckich przez długi czas funkcjonował.
Był jasny, mityczny nawet podział pomiędzy zachodnią a wschodnią Ukrainą. Wręcz się nawet mówiło, że nie uda się zjednoczyć pod sztandarem Kijowa obu części. Teraz ten proces został zastopowany, odwrócony?
Mówiąc o różnorodności językowej, nie wystarczy powiedzieć, że mamy część rosyjskojęzyczną, ukraińskojęzyczną. Należy też wspomnieć o ścisłości o tej grupie, która się posługuje tak zwanym surżykiem, czyli mieszanką ukraińsko-rosyjską językową. Co ciekawe, osoby, które posługują się tą mieszanką na wschodzie Ukrainy, częściej interpretują ją jako język rosyjski. Te osoby, które posługują się nią na zachodzie Ukrainy, interpretują ją jako język ukraiński, więc widzimy, jaka jest też świadomość językowa, nie taka prosta, dość zagmatwana. W każdym razie przy tej całej złożoności w sensie kulturowym pojawienie się tego wroga w postaci Rosji z prezydentem Putinem na czele. Putin przed konfliktem zdobywał wysokie poparcie, wysoki poziom sympatii. To odzwierciedlały badania prowadzone na Ukrainie jako lider silny. Natomiast krok polegający na ingerowaniu w wewnętrzne sprawy państwa ukraińskiego spowodował, że w tym, podkreślam, zróżnicowanym społeczeństwie, mimo tych różnic, mimo dwujęzyczności czy wielojęzyczności realnej, większość społeczeństwa jest przeciwna zbliżeniu z Rosją. Przez wiele lat Ukraina prowadziła politykę takiej wielowektorowości, tak zwanej, nie nazwę tego trzecią drogą, którą też w Polsce rozważano od lat 90., takiego troszkę geopolitycznego rozkroku. Ingerencja Rosji spowodowała, że ten projekt całkowicie się zdyskredytował, skapitulował i w tym momencie nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy bardziej się skłaniają ku Kijowowi. Większość regionów ukraińskich, za wyjątkiem Donbasu i Krymu, w okresie po 91 roku była prokijowska, opowiadała się za lojalnością względem Kijowa i konflikt spowodował wzmocnienie tej tendencji. Co ciekawe, nawet te regiony, które uchodziły zgodnie z tym takim już stereotypowym podziałem na dwie Ukrainy, nawet obwód Charkowski, czy Odessa, czy Dniepropietrowsk, dzisiaj Dniepr, Zaporoże, one mentalnie dzisiaj, co wynika z badań, zmierzają bardziej w stronę Kijowa. Do niego się upodabniają, na nim się wzorują, tam się inspirują i swoją przyszłość wiążą właśnie z Kijowem, nie z Rosją. Kiedy chcemy powiedzieć o grupach, które być może w inny sposób widzą swoją przyszłość i są w większym stopniu podatne na propagandę rosyjską, należałoby wspomnieć przede wszystkim o etnicznych Rosjanach, którzy w tych postawach odróżniają się od rosyjskojęzycznych Ukraińców. Etniczni Rosjanie bardziej chętnie przyjmują tę wizję świata konfliktu między Wschodem a Zachodem, między cywilizacją wschodnią, zachodnią, którą proponuje Moskwa, którą eksploatuje w czasie tego konfliktu. Mniejsze poparcie, z mniejszą sympatią do tego projektu odnoszą się rosyjskojęzyczni Ukraińcy.
Jest też spora grupa, która nie opowiada się po żadnej stronie. To taka 1/4, bo to około 25% ludzi, którzy nie składają żadnych deklaracji. W gruncie rzeczy wzruszają ramionami, że temat ich nie interesuje, ale gdyby trzeba było, no to mogą mieć realny wpływ na przykład w jakimkolwiek referendum. Rosja uwielbia referenda ludnościowe. Mogliby zachować się troszeczkę inaczej. Czy ta grupa nie opowiadających się za żadną stroną będzie się kurczyła, czy będzie raczej rosła?
Niedawno socjolog z Warszawy, Joanna Konieczna-Sałamacin, na łamach jednego jednego z czasopism socjologicznych skomentowała istnienie grupy w społeczeństwie ukraińskim, która w pytaniach o orientacje geopolityczne ma trudność w udzieleniu odpowiedzi klarownej, jasnej, nie potrafi się zdeklarować po żadnej ze stron i w jej odczuciu możemy to interpretować tak, że są to przede wszystkim osoby bardziej skłonne przyjąć orientację prorosyjską, natomiast w tym momencie obawiają się o tym mówić głośno. Trudno powiedzieć, jak ta grupa się będzie zachowywała w przyszłości. Na pewno sytuacja konfliktu i wojny wymusza na osobach, które do tej pory nie miały wyraźnie wykrystalizowanej, ukształtowanej tożsamości narodowej, kulturowej, żeby pewne decyzje podjęły. Wojna, sytuacje skrajne, zaangażowanie nawet członków rodzin po jednej bądź po drugiej stronie konfliktów takie dylematy rodzi i takie decyzje wymusza. Przypuszczalnie ta grupa będzie malała, natomiast od wielu czynników będzie zależało, po której stronie osoby w niej znajdujące się opowiedzą. Trudno wyrokować dzisiaj, sporo będzie zależało od tego, jaka będzie sytuacja ekonomiczna na Ukrainie. Kiedy mówimy o tożsamości, bo też pytając o konflikt na Ukrainie, pytamy o tożsamość społeczeństwa ukraińskiego, poza tą częścią, która posiada tożsamość narodową, czy w sensie narodu politycznego, czy kulturowego, czy etnicznego. Mamy też tę grupę, która ma tożsamość postsowiecką. Mamy też tych, którzy nie mają wyraźnej potrzeby artykułowania, formułowania swojej tożsamości. Być może jest to tożsamość regionalna, lokalna, alternatywna względem tych wcześniejszych.
Gdyby jednak Rosja inaczej zaczęła tę swoją ekspansję, nie militarnie, tylko przebudowując swoje państwo pod względem prawnym, tworząc inną kulturę, przestrzeń prawną, że zdobywany majątek nie zostanie zabrany i raptem człowiek nie pojedzie do łagru, to być może stałaby się Rosja bardziej atrakcyjna. Teraz bardziej atrakcyjna dla ludzi zdobywających te majątki na Ukrainie, no, lgnie bardziej do Europy Zachodniej, która pozwala dorobić się pokoleniom.
Ukraina ma swoje wewnętrzne problemy. Wewnętrznym problemem jest korupcja, słabość klasy średniej. Natomiast główną przyczyną poważnych problemów jest ingerencja z zewnątrz wielkiego sąsiada, który do tej pory uchodził w oczach większości społeczeństwa za przyjaciela, a dzisiaj jest czołowym wrogiem, który destabilizuje sytuację w sensie politycznym, społecznym, ekonomicznym, informacyjnym i każdym innym.
Ukraina jest jedynym państwem, w którym można kupić papier toaletowy z wizerunkiem prezydenta Rosji. Możemy swój ewentualny stosunek do tej czy innej strony zobrazować, kupując odpowiednią rolkę albo stawiając ją na półkę w pokoju, albo wieszając w WC.
Rzeczywiście ten konflikt ma także odbicie w wymiarze symbolicznym. Badacze nazywają to też popnacjonalizmem. To jest jedna z form reakcji, jedna ze strategii obronnych na sytuacje kryzysowe, sytuacje konfliktowe i przebywając na Ukrainie można zauważyć, że produkty są opatrzone informacjami, że zostały wyprodukowane w Federacji Rosyjskiej i kupując te produkty wspieramy wroga, który unicestwia naszych żołnierzy. Takie informacje znajdujemy. Z drugiej strony strona rosyjska prowadzi podobną walkę propagandową i to nie jest nic wyjątkowego w warunkach wojny.